Dzień dobry Państwu. Jest z nami dzisiaj profesor doktor habilitowany Jerzy Hausner. W roku edukacji ekonomicznej profesor Jerzy Hausner jest z nami, dlatego że w 2012 roku poczynił wstęp do książki Janusza Korczaka Bankructwo małego czeka, a ten rok 2024 to jest setna rocznica wydania tej ważnej książeczki. W tym wspaniale napisanym wstępie napisał Pan, że pojęcia dotyczące gospodarowania, przedsiębiorczości, ekonomii są filtrowane niejako przez doświadczenie małego chłopca. Są podawane jakby od razu w takim filtrze. Czy rzeczywiście te doświadczenia Jacka Fultona sprzed 100 lat byłyby dziś jeszcze w naszym dziele edukowania ekonomicznego i finansowego dzieci przydatne, panie profesorze?
W każdej epoce, jeśli mówimy o gospodarowaniu, to nawet jeśli używamy trochę innych pojęć, tam na przykład używane jest pojęcie kooperatywa, my dzisiaj powiedzielibyśmy spółdzielnia, albo jeszcze inaczej, tak? Jakby współwłasność. Więc użylibyśmy trochę innego pojęcia, ale doświadczenie, czyli pewien typ relacji, które odnosi się do materii ekonomicznej, no na przykład do tego, że od kogoś pożyczam pieniądze lub komuś pożyczam pieniądze, że od pożyczanych pieniędzy należy mi się procent. Jeśli pożyczam, to muszę ten procent zapłacić, że muszę popatrzeć na płynność, a nie tylko na wynik finansowy operacji, które przeprowadzam. To wszystko jest doświadczeniem, które każdy młody człowiek będzie przechodził, jeśli będzie włączony w działalność gospodarczą, która nie polega na tym, że ma kieszonkowe i pójdzie to kieszonkowe wydać. W tym przypadku to jest doświadczenie spółdzielni uczniowskiej i to jest doświadczenie wielu, wielu pokoleń. Być może w naszej obecnej szkole my takich doświadczeń nie mamy wiele, aczkolwiek wydaje mi się, że one są na tyle wartościowe, że warto je przywrócić. Czy sklepiki uczniowskie, czy spółdzielnie uczniowskie powinny być czymś normalnym. Natomiast tak czy owak młodzi ludzie, jeśli warunki ich do tego skłaniają, rodzice na to pozwalają, mogą prowadzić działalność, powinni prowadzić taką właśnie małą działalność gospodarczą, by nauczyć się tego rozumienia kategorii gospodarczych. Nie chodzi o to, żeby ich nauczyć pojęć, by nauczyć ich doświadczenia, które się z tym wiąże, podejmowanie ryzyka, oceny, oszacowania ryzyka, ale także doświadczenia porażki.
To właśnie pomówmy, tak, i niepowodzenie jest tutaj kluczowe, tak, tak jak Greg Zorba, prawda? To jest opowieść o tym, jak Jackowi Fultonowi nie udało się. Ale ty w swoim wstępie też pan zaznacza, że jest tam światełko w tunelu.
Tak, dlatego że, bo więc inaczej, to jest to doświadczenie porażki nas wiele uczy. Problem polega na tym, żeby doświadczenie porażki nie prowadziło do rezygnacji, do wycofania się, do niepodjęcia kolejnego wysiłku. Podejmijmy, ale już mądrzejsi, doświadczenie. I zresztą to jest bardzo istotne życiowe motto. Ja nie wierzę w to, że można osiągnąć w jakiejkolwiek dziedzinie sukces, nie ponosząc wcześniej niepowodzeń czy porażek. Oczywiście są różnego rodzaju porażki. Są porażki wynikające z tego, że się nie uczysz. Także nie odrabiasz tej lekcji swojego własnego doświadczenia. No to nie ma sensu, to jest głupota.
No właśnie, jaką rolę pełni wiedza w tym wszystkim? Bo to jest taki czynnik chyba, który trzeba podkreślać. Wiedza, którą się nabywa poprzez próbowanie, poprzez
inwestycje. Znaczy, to jest ta wiedza, która nie jest transferowalna wprost. Tak? Znaczy nawet jeśli uzupełnimy ją o wiedzę, nie wiem, uczymy przedsiębiorczości w szkołach średnich, ale nawet jeśli uczymy, a nie ma tego praktycznego doświadczenia, to nie chodzi o ćwiczenie rachunkowe, które wykonam, tylko że podejmuję decyzje. Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że te decyzje są hipotetyczne, że to jest gra ekonomiczna, którą prowadzimy, ucząc ludzi podejmowania ryzyka. Choćby to już powoduje, bo dlatego, że w tym wszystkim też się pojawiają emocje. Pojawia się ten komponent, który nie jest transferowalny. To musi siebie nauczyć, tak? Wszystko jedno, co jest twoim celem, co jest przedsięwzięciem, co chcesz osiągnąć. Jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz ocenić, jakie masz możliwości, z kim, powinieneś podjąć działanie, jest na kogo uważać, bo może zablokować twoje działanie, więc uczysz się tego, zdobywasz to doświadczenie. To jest bezcenne, dlatego że edukacji ekonomicznej nie można sprowadzać do po prostu nauki o przedsiębiorczości. Ponadto ja mam takie głębokie przekonanie, że przedsiębiorczość jako doświadczenie indywidualne jest niezwykle prodemokratycznym doświadczeniem. To znaczy my ciągle patrzymy na biznes przez pryzmat kapitału, tak? Przez pryzmat tego, że ktoś ma pieniądze, no to je zainwestuje. A ja mam takie wrażenie, że to, o czym mówimy o przedsiębiorczości, co jest raczej w duchu schumpeterowskim, to jest doświadczenie kogoś, kto potrafi różne rzeczy w obszarze gospodarowania skojarzyć w inny sposób, oryginalny, twórczy sposób, podejmuje ryzyko, jest właśnie w tym sensie przedsiębiorcą. Jeśli mu wychodzi, uzyskuje premię, dzięki której może rozwijać swoje przedsięwzięcie. Przy czym jeśli wpadnie w rutynę, to traci ten zmysł przedsiębiorczości. Tą niezwykle ważną postawę twórczą w działalności gospodarczej, to chęć odkrywania, kojarzenia w inny sposób, wyprzedzania innych. Znaczy ten element rywalizacji, ten element rynku jest dla mnie niezwykle ważny, ponieważ on jest niezwykle proinnowacyjny, a jednocześnie, jeśli nie jest zablokowany przewagą kapitałową, jest niezwykle demokratyczny. A nie mówię, że wszyscy mają predyspozycje przedsiębiorcze, bo tak nie jest. Natomiast wszyscy powinni mieć jakieś doświadczenie przedsiębiorcze, bo sami się w tym wszystkim upewnią. W dodatku porażki poniesione tak, jak ponosi Jack Fulton, czyli bankrutuje ta niewielka spółdzielnia, to są porażki, które pozwalają nam urosnąć, pozwalają nam siebie odczytać i szukać siebie w nowym, ambitniejszym kontekście. My później już, jak byłem ministrem gospodarki, często dyskutowaliśmy o tak zwanej drugiej szansie, co zresztą nie dotyczy tylko przedsiębiorczości, ale też konsumentów. Tak? Upadłość konsumencka jest przykładem pewnego kontrolowanego procesu, który pozwala ludziom jednak stanąć na nogi, pozwala im odzyskać zdolność do działania na rynku finansowym. Więc to bankructwo tak odczytywane jest czymś pozytywnym. To znaczy ono wyzwala ci z tej porażki, ale daje ci szansę osiągnięcia.
No tak to Korczak budował, prawda? Tak. Mam to przedstawił w całym takim kontekście. Pan profesor tak bardzo patrzy przez współczesne okulary na tę powiastkę sprzed 100 lat. Tam jest także element odpowiedzialności,
ale
prawda?
Bo właśnie z tym się zawsze kryje element odpowiedzialności. No bo jeśli mówimy o podjęciu działania, które wiąże się z ryzykiem, to nie jest to tylko problem ryzyka, który ja biorę na siebie. Znaczy założyłem spółdzielnię, więc są jacyś udziałowcy tej spółdzielni. Oni coś wnoszą. Czyli ja ponoszę odpowiedzialność, kierując taką działalnością za innych, a nie ponosimy odpowiedzialności za swoich pracowników.
No on też długi wszystkie spłacił, prawda? Tam te swoje zobowiązania.
To jest niezwykle ważne. Więc to z czego ma wynikać odpowiedzialność? Tak? Czy ta odpowiedzialność wynika z tego, że ją przyjąłem? Że podjąłem tę odpowiedzialność, ale jednocześnie ponoszę konsekwencje. To znaczy nie uchylam się od tych konsekwencji. Tak? I mnie się wydaje, że ta opowiastka też jest opowiastką o uczciwej, odpowiedzialnej, ale może być jakby przez odwrócenie opowiastką o tym, co jest nieuczciwą, nieodpowiedzialną działalnością gospodarczą, na przykład działalnością, no, która jest na rynkach finansowych dosyć często obecna. No, przypomnijmy sobie globalny kryzys finansowy, który przecież polegał na tym, że ryzyko było przerzucane na strony trzecie. Ci, którzy podejmowali działalność, zawsze wygrywali. Natomiast ci, którzy im zaufali, bardzo często ponosili dalekosiężne konsekwencje. No, przypomnę upadłość finansową Islandii, tak? Która, tak powiem, decydenci państwowi zgodzili się na taki system uczestniczenia w finansach światowych, który powodował bankructwo niemałego kraju. To jest właśnie nieodpowiedzialne, bo przystajemy na coś, nie przyjmując na siebie odpowiedzialności i nie przyjmując konsekwencji tego działania. Oczywiście nie wyłącznie na siebie musimy przyjąć konsekwencje swojego działania, ale nie możemy się uchylić. I Jack Fulton się nie uchylił.
Powróćmy właśnie do Jacka Fultona, dziesięciolatka z amerykańskiej szkoły. Mogła to być może szkoła żydowska, może polska, nie wiadomo jak to Janusz Korczak, każda inna. Ale Ten chłopak miał marzenie. On by chciał być uczciwym, dobrym kupcem. Panie profesorze, czy to marzenie na dzisiejsze czasy jest dobrym marzeniem dla młodych ludzi?
Ja myślę, że bycie odpowiedzialnym, uczciwym jest chyba marzeniem większości młodych ludzi. Tak? Oczywiście jest pytanie, w czym ma się to przejawiać, do czego ma być to odniesione. Być może wielu młodych ludzi jakby tą odpowiedzialność i uczciwość lokuje raczej w relacjach międzyludzkich, bycie z innymi bardziej w swoistych więziach, w których jesteśmy, a mniej w przedsięwzięciach. Jakby młodzi ludzie obecnie mają niewielką skłonność do bycia, do przynależności, ale mają wiele wspólnych inicjatyw, które podejmują. Ja to doceniam, to znaczy ja uważam, że myślenie o tym, że jeśli chcemy coś zrobić, to musi być organizacja od razu, jest mylne. My nie potrzebujemy na początku organizacji, potrzebujemy inicjatywy, potrzebujemy pomysłu, potrzebujemy odwagi myślenia, tak? No i oczywiście to jest odwaga, nie odwaga oszusta, który z góry założy, że jak ogram kogoś innego, to odniosę sukces. To jest zawsze sukces, który tak czy owak ma krótkie nogi. Prędzej czy później będzie odwrócony. Natomiast budowanie właśnie na tym, że przyjmuję współodpowiedzialność, działam z innymi, buduję strukturę, która jest strukturą odpowiedzialnego partnerstwa, to moim zdaniem jest jedyna droga do budowania czegoś naprawdę znaczącego. Oczywiście są takie dziedziny naszego życia zbiorowego, które wymagają kilkudziesięciu lat. No tak na przykład powstawały wielkie uniwersytety, które przecież amerykańskie uniwersytety były uniwersytetami prywatnymi, założycielami prywatnymi, których kapitał prywatny zarobiony w biznesie był przekazywany, tak? Ale one później istnieją już w formie takiej bardziej upublicznionej.
I mają się lepiej niż europejskie.
Tak, ale właśnie chodzi o to, że one miały od początku ten komponent dzielenia się z innymi, przyjęcia odpowiedzialności, tak? Ten komponent pewnej idei, która się za tym kryje, tak? Tych ludzi, którzy zarobiwszy pieniądze, nie uznali, że najważniejsze jest, żeby zarabiać więcej i przekazanie rodzinie, natomiast żeby jakby to, że ja osiągnąłem sukces, ja się z innymi dzielę, nie rozdając tych pieniędzy, ale inwestując w przedsięwzięcie, które daje szansę innym ludziom, młodym ludziom, tak? W związku z tym to jest właśnie to, co wymaga właśnie takiego długofalowego, no, powiedziałbym życiowego, czy całożyciowego spojrzenia, tak? Ja to często młodym ludziom mówiłem, a panie profesorze, pan był, no nie wiem, ministrem, wicepremierem, to jak zdobyć władzę? A ja mówię, ale w jakim horyzoncie czasowym? Władzę w znaczeniu wpływu. No mówię, dziś, to wstąpcie do zwycięskiej partii politycznej. Zastanówcie się, która partia wygra wybory i wstąpcie do niej. To jest najkrótsza droga, ale odradzam wam to. A jeżeli myślicie w długim okresie czasu, w najdłuższym, jakim jest możliwym, to załóżcie park. Trochę w krótszym załóżcie uniwersytet. A w trochę średnim okresie załóżcie uczciwy biznes. Uruchomcie przedsięwzięcie, które może być na początku przedsięwzięciem, no nie wiem, startupem, przedsięwzięciem rodzinnym, ale z czasem stanie się czymś dużym, znaczącym. I o tym tak pomyślcie, że zaczynacie z jakiegoś punktu i to nie jest najważniejsze, żebyście natychmiast odnieśli sukces. Najważniejsze, żebyście budowali coś, co ma fundamenty zdrowe. Zdrowe fundamenty. I żeby to było własne. To było własne.
Właśnie takie przedsięwzięcie średniookresowe postanowił zrealizować bohater powieści Janusza Korczaka, Jack Fulton. W świat wiedzy ekonomicznej, finansowej, pojęć przekazanych poprzez tabułę opowiadającą losy przedsięwzięcia kooperatywy w szkole, Janusz Korczak kształcił tamto i następne pokolenia Polaków, a nas do tego świata wprowadził profesor Jerzy Hausner, który był dzisiaj naszym gościem, jest autorem również wstępu do wydania tej powieści z 2012 roku. Przypomnę, że w roku edukacji ekonomicznej i finansowej fragmenty powieści Janusza Korczaka czyta dla nas aktorka Anna Polony, a także pan Andrzej Grabowski. Obydwoje z Krakowa, podobnie jak profesor Jerzy Hausner. Zapraszamy państwa do słuchania fragmentów powieści, jak również do zapoznania się z niezwykle cennymi wskazówkami, jak czytać tę powieść dziś po latach, którymi pan profesor zechciał się z nami podzielić. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Także dziękuję za rozmowę.